Witam w prawniczku w czwartek kolejny tego roku, 17 kwietnia 2014 roku. Z uwagi na piosenkę dzisiaj jesteśmy 3 minuty opóźnieni, ale jak to mówią, im później zaczniemy, tym szybciej skończymy, więc nie powinno źle być. Tak myślę. Dzisiejszą audycję rozpocznę od dokończenia ostatniej audycji, gdzie głównie mówiliśmy o danych osobowych i tam padały pytania, jak media mogą sobie pozwolić na to, że mówią na przykład jakieś tam stanowisko albo coś, co sugeruje o jakiejś tam osobie konkretnej, skoro ta ustawa tego zabrania i zakazuje. Więc jak media mogą sobie na to pozwolić? Ja obiecałam, że się dowiem, jak sobie mogą na to pozwolić i się dowiedziałam już nawet jakiś czas temu, ale się nie mogłam jakoś ogarnąć, żeby zapisać to w komentarzu, więc powiem to dzisiaj jeszcze, że prawo medialne jest tak skonstruowane, że jeśli chodzi o osoby publiczne, to ta ustawa o ochronie danych osobowych ich albo w ogóle nie dotyczy, albo dotyczy ich w małym zakresie. I to oznacza, że można użyć sformułowania, że Karol W., profesor jakiejś tam uczelni i konkretnie jakby no, dać do zrozumienia, o którą osobę chodzi. Ale już na przykład nie można było podać przy sprawie mamy Madzi jej nazwiska. To już by było, ona nie jest osobą publiczną, więc to już by było przegięcie według tej ustawy. Dlatego mówiono mama Madzi. Ogólnie jakoś tak było przyjęte mama Madzi. Jest dużo Madzi i dużo mam Madzi. Więc mimo, że wszyscy wiedzieli, o co chodzi, to jednak pod tą ustawę to nie podchodziło. No bo to nie było jakby sugerowanie, tak? To było wiadomo tylko i wyłącznie dlatego, że sprawa była medialna i że mama Madzi została osobą medialną. Ale samo z siebie nie było niczym wskazującym na jakąś tam konkretną osobę. Drugą sprawą, którą chcę dzisiaj poruszyć, jest artykuł 96, paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń. I to dla wszystkich, którzy jeżdżą autem i pożyczają auto komuś, to jest właściwie dobra wiadomość. Zacznijmy od początku. 96, paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń, to jest taki artykuł, który mówi, że jeśli nie wskażesz na żądanie organu Straży Miejskiej najczęściej, albo w ogóle już teraz. Straż Miejska się tym zajmowała ostatnimi czasy i robiła z tego bardzo dużo wniosków. Że jeśli w ciągu 7 dni od dostania wezwania od Straży Miejskiej nie wskażesz, kto w jakimś tam dniu kierował pojazdem, to jesteś za to karany. I około 2 lat temu, czy 1,5 roku temu, tą sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, bo nie było wiadomo, czy Straż Miejska jest organem, który ma prawo to robić, czy nie jest tym organem. Zajął się tym Trybunał Konstytucyjny, ale nie odpowiedział konkretnie w tym temacie. Jakoś tak odpowiedział, że wyszło, że Straż Miejska jest albo nie jest. W zależności od tego, co się komu podoba. Więc wszystkie sądy, a nawet w niektórych wydziałach różni sędziowie różnie robili i niektórzy umarzali takie postępowania, twierdząc, że ta Straż Miejska nie jest organem właściwym do nakładania takich mandatów i wysyłania takich wezwań, a niektórzy twierdzili, że jest. Bo tak właściwie wynikało z tego, co orzekł Trybunał Konstytucyjny, czyli nic. Jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, jak coś jest, jakiś tam przepis, ustawa czy cokolwiek nie jest do końca określony, to wtedy każdy sobie wprowadza swoje własne procedury, pomysły, interpretuje to tak jak chce i robi tak jak chce. Przez co się niekiedy robi dużo problemów. No i między innymi przy tym artykule właśnie powstawało problemy i dla ludzi, i dla sędziów, i ogólnie dla orzecznictwa jako takiego. Było tak, że na przykład jeden sąd wszystkich skazywał, a drugi sąd wszystkie postępowania umarzał. Więc w zależności od tego, w jakiej dzielnicy mieszkasz, czy popełniłeś wykroczenie, to albo byłeś skazywany, albo twoja sprawa była umarzana. No i pewne osoby stwierdziły, że tak być nie może i skierowały nie. I tak, i zaczęli, i jakby wszyscy zaczęli umarzać te postępowania. Jak zaczęli umarzać te postępowania, to Straż Miejska zaczęła się odwoływać. Ponieważ te postępowania toczyły się w sądzie rejonowym, to sąd okręgowy je rozpatrywał. No i rozpatrywał je tak, że te postępowania, postanowienia o umorzeniach były uchylane. Ponieważ były uchylane, no to wracały do ponownego rozpoznania. No i sędziowie nie mogli zrobić już nic innego, poza tym, że po prostu wydawać wyroki skazujące. No i jak zaczęli wydawać wyroki skazujące, to znowu to się komuś nie spodobało. No i trafiło to do Sądu Najwyższego. W grudniu zeszłego roku Sąd Najwyższy orzekł, że Straż Miejska nie jest organem właściwym do wysyłania takich wezwań i nakładania na to mandatów. Ale to jeszcze nie był koniec sprawy, ponieważ jakby też w tym swoim orzeczeniu nie byli jacyś bardzo stanowczy, albo też niektórzy stwierdzili, że wyrok Sądu Najwyższego nie jest większy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nie będzie się do niego stosował. I dalej było tak jak do tej pory, że jedne sądy umarzają, inne sądy skazują. Więc teraz sędziowie niektórzy, bo niektórzy mają to gdzieś, jakby sprawa jest taka, jak jest cały czas, ale niektórzy sędziowie stwierdzili, że tak być nie może i że trzeba to jakoś ujednolicić, no bo albo kogoś karzemy, albo nie karzemy i że to nie może być zależne od tego, pod jaki sąd trafisz, a tak jak jest do tej pory. Więc wszystkie wnioski, które Straż Miejska teraz kieruje, są do Straży Miejskiej zwracane. I znowu to pójdzie do Sądu Okręgowego, ponieważ Straż Miejska się zapewne od tego odwoła i znowu to pójdzie do Sądu Okręgowego. Zobaczymy, co powie Sąd Okręgowy tym razem, bo to też w Sądzie Okręgowym zależy od tego, kto wydaje orzeczenie. Tak czy siak, jeśli Sąd Okręgowy nie powie jednoznacznie, to zapytanie pójdzie do Sądu Wizytacyjnego, żeby się wypowiedział jakoś konkretnie. Ja nie wiem, czy to coś da, no bo skoro Trybunał Konstytucyjny się nie wypowiedział konkretnie, to czemu jakiś niższy organ ma się wypowiedzieć? No ale zobaczymy. Może to coś da, może nie da. Tak czy siak, jeśli trafiasz do sądu na Śródmieście, to więcej niż pewne, że będziesz skazany. Sąd dla miasta Mokotów i nie Mokotów niecały, cały Żoliborz i wolę nie wiem, w Warszawie umarzają. Pragi skazują za to. Więc w zależności od tego na chwilę obecną, do jakiego sądu trafisz, to takie masz orzeczenie. No ja po pierwsze uważam, że w ogóle karanie ludzi z takiego artykułu jest bez sensu, bo to jest po prostu czepianie się pierdu i robienie sobie statystyk. Zresztą po tym, jak sąd zaczął zwracać te wnioski Straży Miejskiej z powrotem, no uznając, że ona jednak nie jest tym organem, jak niektórzy przewodniczący zaczęli zwracać takie wnioski, no to autentycznie strażnicy się przestraszyli, no bo jak będzie ich mało wniosków, to będą potrzebowali mniej ludzi do pracy. Jak będą potrzebowali mniej ludzi do pracy, to zaczną tych ludzi zwalniać. Jak zaczną ludzi zwalniać, no to wiadomo, że będzie źle. Że w większości to są w Straży Miejskiej, tak jak widać po ulicach, osoby starsze, no, które tam mają rodziny i wszystko, no więc to będzie dla nich duży problem. No ale skoro już trzeba kazać... Skoro już ktoś musi karać za takie rzeczy, no to niech przynajmniej będzie porówno, że albo karzemy, albo nie karzemy. Myślę, że to jest ważne do rozstrzygnięcia, szczególnie dla ludzi, którzy pod sąd trafiają. No bo teraz tak jest, że mimo, że ten wyrok zapadł w grudniu zeszłego roku, to dopiero teraz się niektórzy obudzili i zaczynają na przykład wnioski zwracać albo umarzać te sprawy, No to jak miałeś jeszcze w styczniu sprawę, zostałeś skazany. Jak się nie odwołałeś, masz już wyrok prawomocny. A teraz jak już trafisz do sądu, to będzie sprawa umorzona. No i się powołują ludzie, którzy przychodzą na ten wyrok Sądu Najwyższego. I jak trafią na jakiegoś mądrego sędziego albo sędziego, któremu się nie chce z tym polemizować, no to sprawa jest umorzona. Więc jeśli masz taką sprawę w sądzie, to poszperaj sobie i poszukaj sobie wyroku Sądu Najwyższego z grudnia zeszłego roku, nie pamiętam dokładnie z którego dnia, i powołuj się na niego, że Straż Miejska jednak nie jest organem, który może nakładać mandaty za takie rzeczy i no i umarzaj swoją sprawę. Szkoda 150 czy tam 180 zł wyrzucać po prostu na pierdol. Ponieważ absolutnie nie miałam dzisiaj pomysłu na to, o czym zrobić audycję, to postanowiłam poszperać trochę w necie i znalazłam ranking 12 najgłupszych pozwów sądowych. Dzisiaj będzie bardzo na luźno, będzie krócej, bo nie wiem, czy słychać, ale znowu bierze mnie choroba, więc żeby się tam nie przemęczyć za specjalnie, to skończymy dzisiaj troszkę wcześniej. Pierwszy z tych 12 jest taki, że rodzina pewna pozwała Olivera Stone'a oraz wytwórnię Warner Brothers o napad zainspirowany filmem. W 1996 roku do domu rodziny Bierz włamała się para złodziei. Na skutek strzelaniny, do jakiej doszło, pani Bierz została sparaliżowana od pasa w dół. Twierdzi ona, że do napadu doszło, ponieważ parę włamywaczy zainspirował film Urodzenie mordercy w reżyserii Olivera Stone'a i w 2002 roku pozew został oddalony. Sąd nie dopatrzył się winy reżysera ani wytwórni w zaistniałej sytuacji. Drugie. Richard Overton pozwał producenta piwa Budweiser, żądając rekompensaty w wysokości 10 000 zł za silny emocjonalny stres oraz psychiczny stratę finansową. Powód był taki, że w przeciwieństwie do tego, co pokazywała reklama, mimo wypicia dużej ilości tego napoju, nie udało mu się poderwać żadnej pięknej kobiety. Sprawa została oddalona. Trzecie. Klient pozwał pralnię z powodu zagubienia spodni. Sędzia sądu w Waszyngtonie pozwał pralnię, w której zostawił swoją garderobę do wyprania z powodu zagubienia jego spodni. Swoją szkodę wycenił na $54 miliony. Rodzina prowadząca pralnię w zamian zażądała skreślenia pozywającego z listy sędziów, ponieważ oskarżenie było zbyt według nich absurdalne. Ostatecznie do rozprawy nie doszło, ponieważ sędzia nie mógł znaleźć żadnego adwokata gotowego podjąć się tego oskarżenia. To musi być jakiś skrót myślowy, ponieważ adwokat nikogo nie oskarża, on może jedynie bronić. Jak wiadomo, chyba ogólnie. Czwarte. Małżeństwo pozwało linię lotniczą o zbyt ciasne miejsca. W 2004 roku małżeństwo lecące do Paryża pozwało przewoźnika American Airlines z powodu ich zdaniem zbyt małej przestrzeni na nogi. Swoją szkodę wycenili na $100 000. Ich zdaniem 9-godzinny lot w takich warunkach spowodował u nich bóle pleców i nóg. Co więcej, jak twierdzą, to właśnie było przyczyną późniejszego wypadku, który przydarzył się mężowi. Podczas zwiedzenia bazyliki potknął się, złamał nos i wybił kilka zębów. A to wszystko przez niewygodną podróż z USA do Europy. Więc ja powiem z własnego doświadczenia, że faktycznie miejsca na nogi jest mało i że siedzenia są strasznie niewygodne, szczególnie na takich długich podróżach. Moja chyba najdłuższa podróż trwała 14 godzin i to była masakra. I tak był samolot dużo wygodniejszy niż te, które są małe, którymi większość z nas lata. I tak, no i to nie było fajne. To muszę przyznać, że to nie było fajne, aczkolwiek no nie przyszłoby mi do głowy, żeby pozywać linię. Można sobie zawsze wykupić miejsce w pierwszej klasie, dzieci dają ciepłe ręczniczki, fotele są rozkładane i masz tyle miejsca na nogi, że możesz sobie tam pływać po prostu. 5. Gwałciciel pozwał pracodawcę, ponieważ nie zapobiegł gwałtowi. Przestępca odsiadający 10-letni wyrok za gwałt złożył pozew przeciwko szpitali, w którym pracował. Oskarżył on władze szpitala o to, że przez swoją niekompetencję dopuścił one do tego, że zgwałcił jedną z pacjentek. Pozew został oddalony. Jak się łatwo można domyślić. 6. Burmistrz miasta Batman pozwał wytwórnię Warner Brothers. Znowu. Straszna męczarnia musi to wytwórnia przechodzić. Burmistrz niewielkiego miasteczka o nazwie Batman na południu Turcji złożył pozew przeciwko wytwórni. Powodem było oczywiście użycie nazwy Batman bez zgody władz miasta. Jak stwierdził, na świecie może być tylko jeden Batman. Burmistrz nie był jednak w stanie wyjaśnić, dlaczego pozew został złożony dopiero teraz. Nazwa Batman pojawiła się bowiem po raz pierwszy w 1939 roku, gdy wydano pierwszy komiks z tym bohaterem. Nie jest napisane, czy został przyjęty, czy oddalony, no ale można się domyślić, że został oddalony. 7. Niemiecki milioner pozwał 19-letnią kobietę, ponieważ odmówiła spędzenia z nim nocy. 77-letni niemiecki milioner pozwał swoją 19-letnią przyjaciółkę, ponieważ ta nie chciała się z nim przespać. Jego uzasadnienie pozwu napisał dyskryminacja ze względu na wiek. Stwierdził, że po powrocie z imprezy kobieta odmówiła spędzenia z nim nocy jako powód, podając, że jest on dla niej za stary. Niestety nie wiadomo, czy pozew został przyjęty. Dzisiaj widziałam taką parę, gdzie nie wiem, jak oni byli wiekowo. No przypuszczam, że on miał 45 lat, ona miała gdzieś około 20 i wyglądało to koszmarnie. Takie naprawdę. No niektórzy są w dużym wieku albo w małym wieku i tego po nich nie widać, więc jakby te związki się tak nie rzucają. A tutaj po prostu no jak ojciec z córką i to było straszne. Naprawdę. No aż takie niesmaczne. Już chyba wolę gej całujących się na ulicy. Niefajne. 8. Klient pozwał nocny klub z powodu obrażeń podczas tańca erotycznego. W 2008 roku żonaty inwestor postanowił spędzić wieczór w klubie nocnym. Wizyta skończyła się pozwem sądowym, ponieważ właścicielowi klubu, mężczyzna przekonywał sąd, że podczas specjalnie wykupionego występu tancerka erotyczna tak niefortunnie wymachiwała nogami, że jej obces poważnie zranił go w głowę, powodując długotrwałe powikłania. I tutaj niestety nie wiemy, jak sprawa się zakończyła, aczkolwiek znając Stany Zjednoczone, to akurat miało dużą szansę powodzenia. 9. Widz pozwał producentów programu Fabryka Strachu. Po obejrzeniu jednego z odcinków tego amerykańskiego programu, w którym uczestnicy wykonywali mniej lub bardziej odrażające zadania, jeden z widzów zdecydował się podać producentów do sądu. Skłonił go do tego odcinek, w którym uczestnicy musieli zjeść zmielonego szczura. Poczuł się on na tyle szokowany, że jego zdaniem poważnie ucierpiało jego zdrowie psychicznie. Stąd najwyraźniej tak duża kwota, jakiej żąda widz, 2,5 miliona dolarów. No, ponieważ ja sama mam szczurki i hoduję w ilościach teraz 5, ale było ich więcej jeszcze, to też by moja psychika była zraniona. Nie wiem, czy bym wystąpiła 2,5 miliona dolarów, ale no chyba jakieś pieniądze bym wystąpiła. Szczura! No dajcie spokój, szczura! 10. Mąż pozwał byłą żonę i zażądał zwrotu przeszczepionej nerki. Pewien amerykański lekarz był tak wściekły po otrzymaniu dokumentów rozwodowych od swojej żony, że zażądał zwrotu pożyczki, jaki udzielił jej kilka lat wcześniej. Prezentem była jego własna nerka, którą przeszczepiono kobiecie, gdy jej własna nerka przestała działać. Po namyśle jednak doktor w zamian za nerkę zażądał 1,5 miliona dolarów. Strasznie wysoko cenił swoje organy. 11. Właściciel sklepu pozwał bezdomnego na kwotę miliona. Właściciel sklepu z antykami na Manhattanie w Nowym Jorku pozwał do sądu bezdomnego, który koczował przed witryną jego sklepu. Właściciel domagał się zadośćuczynienia w wysokości 1 miliona dolarów. Jako powód podał spadek liczby klientów, którzy rzekomo byli odstraszeni przez bezdomnego. Dodatkowo domagał się sądowego zakazu przebywania w odległości mniejszej niż 30 metrów od jego sklepu. I o ile jeśli ta sprawa trafiła na wokandę, to no te 30 metrów może i bezdomnemu można było narzucić, ale 1 milion dolarów, nawet jakby to zasądzili, no to i tak. Jak to ściągnąć? Nie da się. Nie da. Absurd. 12. Student pozwał szkołę, ponieważ na lekcji został obudzony przez nauczyciela. Nastolatek wraz ze swoimi rodzicami złożył do sądu pozew przeciwko szkole, w której się uczy. Powodem było nagle zbudzenie go z lekcji języka angielskiego przez nauczyciela. W trakcie, gdy ucinał sobie drzemkę, nagle i bez ostrzeżenia nauczyciel uderzył dłonią w ławkę, co według ucznia spowodowało u niego częściową utratę słuchu. Od tego momentu stał się on obiektem stałych kpin ze strony swoich kolegów. Tak, to są jedne z takich spraw, jeśli chodzi o uczniów, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Więc naprawdę bym się wcale nie zdziwiła, jeśli taka sprawa by trafiła na Wokandę, a nawet jeśli byłby wyrok skazujący na tego nauczyciela, bo to w Stanach to nigdy jest nie wiadomo. I to był ranking tych wszystkich, którzy chyba mają za dużo czasu i im się nudzi. I nie wiadomo już, co mogą robić ze swoim życiem. Więc weźcie się ludzie do pracy, zajmijcie się czymś, znajdźcie sobie jakieś hobby, słuchajcie muzyki relaksacyjnej, chodźcie na jogę, uprawiajcie sporty, rozluźnijcie się. To jest chyba najlepsze, co można zrobić. Znalazłam dzisiaj taki kawał, który chyba miał być śmieszny takim kawałem, stricte kawałem, ale przyznam, że on bardzo pasuje do tego, co czytałam przed chwilą i chyba jest taką bardziej anegdotką niż kawałem. Ponieważ znalazłam go w dziale kawałów, to uznaję, że jest to nieprawda. Posłuchajcie. Adwokat Charlotte, Północna Karolina, zakupił pudło bardzo rzadkich i bardzo drogich cygar. Po czym ubezpieczył je od ognia. W ciągu miesiąca, wypaliwszy je wszystkie, nawet bez zapłaty pierwszej raty za policję ubezpieczeniową, zgłosił do firmy ubezpieczeniowej żądanie odszkodowania. W swoim pozwie adwokat napisał, że cygara zostały utracone w całej serii drobnych spaleń. Firma ubezpieczeniowa odmówiła zapłaty, jako że ubezpieczony zużył cygara w normalny sposób. Adwokat złożył sprawę w sądzie i wygrał. W uzasadnieniu sędzia zgodził się z firmą ubezpieczeniową, że żądanie jest niepoważne, tym niemniej stwierdził, że adwokat właściwie ubezpieczył się ubezpieczył i w polisie było zaznaczone, że cygara są ubezpieczone na wypadek ognia bez określenia, co znaczy normalny lub nienormalny sposób utraty przez spalenie. Zamiast złożyć sprawę do sądu apelacyjnego, firma ubezpieczeniowa zapłaciła adwokatowi 15 tysięcy dolarów za cygara utracone w wyniku spalenia. Natychmiast jednak, jak adwokat zrealizował czek, firma ubezpieczeniowa zgłosiła do prokuratury 24 przypadki celowego podłożenia ognia i adwokat został aresztowany. Z jego zeznaniami ze sprawy o odszkodowanie w ręku firma ubezpieczeniowa poszła do sądu i adwokat został skazany za celowe spalenie swojego ubezpieczonego mienia na 24 miesiące więzienia i 24 tysiące dolarów odszkodowania. Jak chcesz być za sprytny, to musisz chyba trochę więcej myśleć. Bo jak widać, nie zawsze ci się uda. Nie zawsze. Dzisiaj powrócimy do kącika kulinarnego. Nie było już chyba ze dwa odcinki, bo jakoś tak się zawsze rozgadywałam i jakoś mi tak nie wychodziło. Więc kolejnym punkcikiem zrobimy sobie kącik kulinarny. A w dzisiejszym kąciku kulinarnym polecam orientalne kotleciki. Przepis zgarnęłam z dukan.blogs.pl. Jak tam sobie wpiszecie orientalne kotlety, to wam wyskoczy. Robiłam już je nieraz i nie tylko dla siebie, ale dla wielu innych ludzi, którzy do mnie wpadali na obiad. Są fantastyczne, naprawdę są fantastyczne. W pewnym momencie można się przejeść, więc trzeba sobie odstawić i po jakimś czasie wrócić. Są bardzo proste, jak to kotlety mielone i naprawdę szczerze, szczerze je polecam. Bierzemy pół kilo mięsa mielonego, wszystko jedno jakiego, ponieważ ten blok jest dla tych, co się odchudzają, więc tam jest drobiowe polecane, ale wszystko jedno, jakie mięso nie weźmiesz, będzie dobre. Pół kilo mięsa mielonego, jedna średnia cebula, jedno jajko, pęczek szczypioru. Ja chyba tylko raz dodałam, tak robię bez szczypioru i też jest bardzo dobre. 5 łyżek otrąb, owsianych i pszennych, wszystko jedno jakie dodasz. Nawet nie musisz dodawać otrąb. Jak dodasz bułki, tartej, też będzie ok. Otręby są dla tych, co się odchudzają. Bardzo dobre zresztą. 1 łyżka przyprawy do gyrosa, pół łyżki curry, 1 łyżeczka czosnku granulowanego, z tartego się znaczy, 1 płaska łyżeczka ostrej papryki, słodkiej papryki, cynamonu. Tutaj podają 1 płaska łyżeczka cynamonu cała, ale Ja nie daję je więcej niż 1/3, bo po pierwsze nie lubię cynamonu, a po drugie cynamon zabija wszystkie inne smaki. No i sól i pieprz. Wszystko to ze sobą mieszamy, formujemy na kotleciki na patelnię. Mniamu, mniamu, mniamu. Jeśli ktoś miałby jakieś pytanie, to oczywiście można zadzwonić na 222-195-159 albo na enklawa.net. Można. Jak ktoś by miał jakieś pytanie, bo nie wiem, czy są, czy nie są. Dzisiaj taka audycja jest bez pomysłu, więc więc na każde pytanie postaram się odpowiedzieć. Nie ma jakiegoś tematu przewodniego. No. Wszystko jest mile widziane dzisiaj. Z kolejnych punktów powiem, że oglądałam ostatnio film Grawitacja. I polecę go, dlatego że jest to dla mnie wielka zagadka, ten film. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii w tym temacie, ponieważ jest tak. To jest film, w którym właściwie nic się nie dzieje. Jest bardzo długi, prawie dwie godziny, ponad dwie godziny trwa. To jest film, gdzie się prawie w ogóle nic nie mówi. Film z jedną aktorką, na początku jest ich dwóch, ale ogólnie film jest z jedną aktorką, w jednym miejscu cały czas się toczy. I mimo, że naprawdę tam są straszne nudy, to człowiek jak chce wyłączyć film, to coś go powstrzymuje i nie może. Jestem naprawdę zaskoczona strasznie, że obejrzałam ten film do końca. Z jakąś tam przerwą, już nie pamiętam, czy to dlatego, że tak mi wynudził, czy z jakiegoś tam innego powodu. Ale no, pierwsze 50 minut trzeba je przecierpieć i je obejrzeć, albo je przewinąć. I po tej 50 minucie jest dokładnie to samo, co było tam wcześniej. Po prostu niby ta akcja zaczyna być bardziej wartka, ale to tylko jest takie wrażenie, bo tak naprawdę nie jest. I dalej się dzieje dokładnie to samo, co się dało przez te ostatnie 50 minut. Świetna jest muzyka i muzyka na pewno bardzo dużo daje. W sensie takim, że chyba ta muzyka sprawia, że człowiek jest w takim ciągłym napięciu. I, no i mimo, że chciałby sobie ten film odpuścić i przejść do czegoś fajniejszego chyba, tak sobie myśli, nie wiem, ja tak chyba sobie myślałam, że no, że to jest koszmar jakiś, że dlaczego to dostało w ogóle jakieś Oscary, nie? No za muzykę, okej. Okay. Bo muzyka jest naprawdę inna taka, taka, że że strasznie wciąga. I to chyba dzięki tej muzyce ten film jest do obejrzenia w całości. Ale obejrzyjcie go sobie i napiszcie w komentarzach albo zadzwońcie w następnym odcinku i powiedzcie, co wy myślicie na temat filmu Grawitacja. Czy on zasłużył w ogóle na jakieś Oscary, czy nie zasłużył? No i co myślicie o tej muzyce, bo według mnie muzyka rewelacyjna. Tak, tak bardzo, 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 że już dawno nie słyszałam tak dobrej muzyki i tak jakby dobrze dobranej w ogóle z całością wszystkiego, co się dzieje dookoła i muzyki, która utrzymuje film, bo tak chyba jeszcze nie było, żeby jakby to jest jakby teledysk dołożony do muzyki, bo jeszcze w teledyskach to się dużo dzieje, bo tam jest jakieś tam migawki, przeskakiwania, a tam nie ma takich rzeczy. No i są może jakieś dwa takie momenty, że człowiek się spina, o nie, zaraz tam umrze, czy coś tam. I w ogóle dwa momenty na dwie godziny filmu. I to takie momenty takie, no nie wiem, po 3 sekundy, nie wiem, więc 6 sekund napięcia, jeśli chodzi o wizję, no i 2 godziny napięcia, jeśli chodzi o muzykę. Rewelacja, rewelacja. Tak, tak, bardzo, bardzo namawiam, żeby obejrzeć ten film i żeby się później ze mną podzielić tym, co myślicie na temat tego filmu. Bo moi znajomi nie widzieli i jakoś się nie mogą zebrać, żeby zobaczyć, a ja bym chciała wiedzieć, jakie są opinie innych. Ja tam czytałam na necie, ale ja bym chciała jakąś taką żywą relację dostać, a nie jedno zdanie, że rewelacja albo dupna, albo coś tam. No, i to właściwie na dzisiaj byłoby tyle. Powiem tylko, że w następnym odcinku będę mówiła o samobójstwach, głównie samobójstwach mężczyzn, bo znalazłam bardzo fajny artykuł na ten temat i chciałabym o nim opowiedzieć, oraz na prośbę znajomego. Będę opowiadała o tym, jakie prawa mają ojcowie dzieci, którzy nie są tak zwanymi państwowymi, formalnymi mężami matek tychże dzieci. Wiesz, on jest właśnie w takiej sytuacji, no i się obawia strasznie tego, że na przykład go nie wpuszczą, żeby na salę porodową, nie, poporodową, taką, żeby mógł tam być z tą swoją no, matką tego dziecka, ja ich nazywam małżeństwem, więc żoną, ale nieformalną żoną. No i że nie pozwolą mu zobaczyć dziecka i takie ten. Więc ja bym chciała dla wszystkich takich, którzy są w takiej sytuacji i mają podobne jakieś wątpliwości, rozwiać je o tym, jak się żyje w takich związkach i czy naprawdę małżeństwo w chwili obecnej, to formalne małżeństwo jest ważne, czy nie jest ważne. Jak to jest później wychowywać dzieci bez takiego związku formalnego i tak dalej. Opowiem o tym wszystkim w następnym odcinku. Mam nadzieję, że grypa mnie nie rozłoży na maksa i że, no, i że mi pozwoli prowadzić. Dziękuję za bardzo miłe komentarze pod ostatnim odcinkiem. No był fajny. No wiem, że był fajny. Nie zawsze mi się tak rozkręcić jak w ostatnim odcinku, ale będę się starała, żeby jak najwięcej odcinków wyglądało właśnie w taki sposób. Też muszę, no, się dobrze czuć. Dzisiaj się nie czuję dobrze, więc dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie w dniu dzisiejszym i zapraszam za tydzień już poświąteczny na kolejny odcinek Prawniczka. Życzę wesołych świąt, bo pewnie niektórzy tutaj obchodzą te święta, a nawet jak nie są katolikami, to no to tam z tradycji czy coś. Więc wesołych świąt i żeby was oblali w lany poniedziałek dużo, bo już widzę, że ta tradycja zanika. Fajnie by było, jakby wróciła. Ja tam jestem ze wsi takiej małej, tam zawsze wóz strażacki oblewał wszystkie dziewczyny i było a jak kogoś nie oblali, to znaczy, że była brzydka, więc wszystkie się pchały, żeby tylko strażak je oblał. No bo jak nie mieszkasz na wsi, gdzie mieszka 50 osób, z czego 30 to dziewczyn, ciebie nie obleje i ty jesteś ta najgorsza, to później przez kolejny rok o tobie mówią i nikt się nie chce z tą umawiać i tańczyć na dyskotekach. To straszne jest. Jak ktoś jest z małej miejscowości, to wie, że to jest takie straszne. No, więc wesołych świąt. I pamiętajcie o wysłaniu pitów, bo ja ciągle zapominam i wiem, że kara mnie straszna spotka, jeśli zapomnę. Do końca już tylko tego miesiąca można. Także obiedźcie się na święta, a później się spińcie i na pocztę wysłać pita. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. To był Prawniczek i mówiła do was Becia.